Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony politykainsight.pl. Raty kredytów hipotecznych wyższe niż rok temu o 70% czy nawet 100%. Konta oszczędnościowe lub lokaty oprocentowane na 0,5-1,5%. Rekordowe zyski sektora bankowego, ale też najwyższa od wielu lat inflacja, szczególnie cen żywności. To kombinacja, mówiąc eufemistycznie, niekorzystna dla portfeli Polaków. Sytuację tę widzą rządzący, którzy starają się dostosować do niej swoją retorykę, ale także działania. Nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam na rozmowę o konfrontacji obozu władzy z sektorem bankowym. Dziś temat gospodarczo-ekonomiczno-bankowy. Wskutek podwyżek stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego raty kredytów mieszkaniowych są dużo wyższe niż jeszcze rok temu. 70%, 100% zależy też od parametru tego kredytu. Więcej na ten temat będziecie mogli przeczytać w poniedziałkowej analizie Piotra Sobolewskiego, ale dzisiaj porozmawiamy trochę o tym właśnie, jak zmieniło się i zmienia podejście rządzących do sektora bankowego, a porozmawiamy o tym w gronie trzyosobowym. Hanna Cichy, dział gospodarczy polityki Insight.
Dzień dobry.
Piotr Sobolewski, analityk sektora finansowego.
Dzień dobry.
I ja, czyli Karol Tokarczyk. Zacznijmy może od tego, w jakiej my jesteśmy sytuacji, bo żebyśmy wiedzieli, skąd ta zmiana podejścia do banków, to musimy właściwie wiedzieć, jakie jest otoczenie gospodarczo-ekonomiczne. W tej chwili tu patrzę na Hanię.
Otoczenie gospodarczo-ekonomiczne zaczyna mieć takie trochę niewesołe barwy. Dziś Główny Urząd Statystyczny opublikował finalne dane o kwietniowej inflacji, które są nawet minimalnie gorsze niż ten szybki odczyt z przełomu miesiąca. 12,4% tyle wzrosły ceny w kwietniu w porównaniu do kwietnia poprzedniego roku. No i też ten wzrost był bardzo skoncentrowany w tych grupach towarów, które stanowią największą część naszego koszyka konsumpcyjnego, naszych codziennych zakupów, bo o 12,7% drożała żywność, o 19,5% użytkowanie mieszkania. I te wzrosty też są bardzo wysokie, jeżeli spojrzymy na to, jak ceny zmieniają się miesiąc do miesiąca. Żywność była ponad 4% droższa niż jeszcze miesiąc temu, a przecież jesteśmy teoretycznie w tym momencie wiosną, gdzie te ceny powinny raczej za chwilę już zacząć spadać, a nie rosnąć. A tymczasem tak nie jest. Inflacja jest w coraz większym stopniu tematem również politycznym, zwłaszcza, że z jednej strony rosną ceny, więc rosną wydatki ponoszone przez wszystkie gospodarstwa domowe, a z drugiej strony walcząc z tym wzrostem cen, bank centralny podnosi stopy procentowe, a to z kolei już dużo mniejszej grupie, bo to jest, jak rozumiem, może Piotr mnie poprawi, kilkaset tysięcy gospodarstw domowych, które wzięły kredyty hipoteczne w tym okresie bardzo niskich stóp i teraz doświadczają bardzo istotnego wzrostu raty. I tutaj też wokół tego jakiś temat polityczny się robi. Rząd z inflacją próbuje walczyć, jakbyśmy sobie przypomnieli, tak naprawdę jeszcze od końca poprzedniego roku pierwsze tarcze antyinflacyjne, a teraz bierze się za tarczę antyRPP-ową.
To jest właśnie dobre pytanie i do tego za chwilę dojdziemy, bo da się zauważyć zmianę takiej retoryki. Wydaje mi się, że to zaczęło się, albo pierwszy taki zauważalny moment, kiedy premier Mateusz Morawiecki, przypomnijmy, sam niegdyś bankowiec, zaczął się trochę na tych swoich kolegów lub już może teraz byłych kolegów skarżyć. To było inauguracyjne wystąpienie podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego i przymiarki do czegoś, co miałoby zastąpić WIBOR, ale coś, co zwróciło naszą tutaj w tym gronie uwagę, coś chyba, co poszło dalej, jest wypowiedź premiera z tego tygodnia, czyli z kongresu Impact w Poznaniu, i ta wypowiedź wyraźnie dotyczyła właśnie sektora bankowego.
Podczas kryzysu inflacyjnego jest pewna grupa podmiotów, która na tym zarabia. To są banki i instytucje finansowe. Dlatego mam bardzo konkretny apel. do prezesów banków. Koledzy, przebudźcie się. Nie może być tak, że 1 250 000 000 000 depozytów bieżących jest oprocentowane na jakim poziomie? 0,1%? 1%? Że cała pula depozytów dla obywateli, dla Polaków i podobnie jest w innych państwach Europy Centralnej są oprocentowane łącznie na poziomie 1-1,5%. To niezdrowy model gospodarczy, kiedy bardzo dobrze dokapitalizowany sektor, w bardzo dobrym stanie sektor finansowy jest beneficjentem tej wysokiej inflacji.
Co waszym zdaniem premier miał na myśli? Skąd w ogóle ta zmiana nastawienia waszym zdaniem?
Hania już mówiła o tym, że inflacja i stopy procentowe stają się coraz większym problemem politycznym i ja zdecydowanie się z tym zgadzam, że jest też coraz większa presja na to, żeby coś z tym zrobić, bo raty kredytów hipotecznych mocno rosną, bo opozycja przedstawia swoje rozwiązania, które są bardzo ryzykowne dla branży, bo to jest i rezygnacja z marż i zamrożenie WIBOR-u, więc rząd musiał coś się z tym zrobić. No i mamy też rekordowe zyski sektora. Widzimy, że styczeń, marzec tutaj mamy 6,2 miliarda złotych zysku, 140% więcej w ujęciu rok do roku, więc no sektor stać na to, żeby trochę pomóc tym kredytobiorcom i pewnie w ten sposób rozumuje nasz rząd.
A w takim ujęciu politycznym i w oczach wyborcy i w oczach polityka, zwłaszcza ministra finansów, często no jak ktoś ma duże zyski, to znaczy, że to jest nie w porządku i coś z tym trzeba zrobić.
I to jest bardzo ważne, co teraz Haniu powiedziałaś, ale gdybyśmy jeszcze ten wątek mogli, Piotrze, rozwinąć, na czym w ogóle te banki zarabiają? To znaczy, jak to się dzieje, że ten zysk jest 140% wyższy niż rok wcześniej?
W większości zyski banków pochodzą z dochodów z odsetek, od udzielonych kredytów i pożyczek. Te dochody z odsetek mocno rosną, ponieważ rosną przychody z kredytów, a jednocześnie koszty nie rosną tak mocno, ponieważ banki są nadpłynne. Czyli mamy de facto taką sytuację, w której banki wciąż płacą bardzo mało za depozyty ludności.
Czyli nam za nasze pieniądze u nich.
Tak, tak. Dobra. Tak. Te pieniądze wciąż w większości leżą na depozytach bieżących de facto, które często są nieoprocentowane, więc ten średnie oprocentowanie tych depozytów jest na bardzo niskim poziomie, a jednocześnie pobierają coraz wyższe odsetki za kredyty już udzielone.
Czyli ktoś, kto miał 1000 zł raty, teraz ma, nie wiem, 1600, 1700.
Tak, no i jednocześnie wraz z wysoką sprzedażą kredytów, którą widzieliśmy w ubiegłym roku, rosną też dochody z opłat i prowizji, tak? No to są też ubezpieczenia, to jest też sprzedaż produktów inwestycyjnych na przykład. I wydaje mi się, że jeszcze ten wpływ na zyski mają też nieco niższe rezerwy na ryzyko kredytowe i nieco niższe rezerwy frankowe niż były rok temu w tym samym czasie.
Haniu?
Ja bym jeszcze chciała pogłębić ten temat odsetek i nadpłynności, bo Piotr to zasygnalizował i bardzo często się o tym mówi, ale myślę, że za mało mówimy o tym, skąd się to wzięło i dlaczego tak jest. No w takiej idealnej, podręcznikowej sytuacji, w momencie, w którym Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe, to banki jednocześnie podnoszą i oprocentowanie kredytów, i oprocentowanie depozytów. I wtedy to sobie działa w dwie strony, bo z jednej strony gospodarstwa domowe zaciągają mniej kredytów, bo ten kredyt jest droższy, mają mniejsze możliwości spłaty go. I firmy również też rzadziej korzystają z kredytu, a z drugiej strony te wysokie stopy procentowe na wysokie oprocentowanie depozytów kusi do tego, żeby oszczędzać. No więc ten popyt w gospodarce się zmniejsza z obu stron, podwójnie silnie, a to z kolei sprawia, że jest przestrzeń do tego, żeby inflacja zaczęła spadać, bo jest mniejszy popyt. Ale tak nie jest. No i tak nie jest dlatego, że po pierwsze od bardzo długiego czasu mieliśmy niskie stopy procentowe, że w okresie pandemii zarówno bank centralny, jak i rząd wpompowały bardzo dużo pieniędzy w gospodarkę i część tych pieniędzy przez to, że nie mogliśmy ich wydawać, czy obawialiśmy się ich wydawać i my konsumenci, i my firmy leżała sobie na tych depozytach. Bardzo dużo wydawał rząd. Banki też mają bardzo dużo nakupowane obligacji i w tej chwili ten nasz depozyt nie jest dla banków czymś atrakcyjnym. Czymś, o co trzeba zabiegać. My i tak mamy te pieniądze, bo ich nie wydajemy, bo ich nie wydawaliśmy w pandemii, bo teraz może się obawiamy je wydawać w związku z wojną, robimy jakieś oszczędności na zapas. Więc ten kanał się tutaj trochę zatarł i dlatego banki nie podnosiły tego oprocentowania oszczędności proporcjonalnie, bo wiedzą, że my i tak nic innego z tymi pieniędzmi nie zrobimy. Raczej ich nie zaniesiemy na giełdę, bo giełda spada i tak dalej. Rząd wcale nie oferuje bardziej atrakcyjnego oprocentowania na swoich obligacjach. Na dzień dzisiejszy to ma się zmienić w czerwcu. Więc i tak przyniesiemy te pieniądze do banku. Po co nam płacić więcej?
To trochę już wiemy, zarysowaliśmy, jak ta sytuacja wygląda. A teraz co i jak chce zmienić rząd? To znaczy, gdybyśmy, Piotrze, też mogli uporządkować te wszystkie propozycje, bo z jednej strony mamy zapowiedź nowej stawki referencyjnej do kredytów, z drugiej strony rząd i premier Morawiecki, tak jak słyszeliśmy przed chwilą, mówi podnieście oprocentowanie, ale rozumiem, że też administracja sama robi coś, żeby konkurować z bankami. Jakbyśmy mogli uporządkować te rozwiązania?
To są w zasadzie cztery rozwiązania, z czego trzy dotyczą wprost kredytobiorców. To są wakacje kredytowe, które będą obowiązywać przez 8 miesięcy w najbliższych 2 latach. 2 raty będzie można zawiesić w każdym z kwartałów. Znaczy 4 raty będzie jeszcze można zawiesić w tym roku i 4 raty w roku kolejnym. To jest umożliwienie większego wsparcia, czy raczej udrożnienie tego kanału, na przykład poprzez to, że składamy wnioski elektronicznie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, który istnieje już od lat, od 2016 roku. To jest wreszcie rozwiązanie trzecie, czyli zastąpienie WIBOR-u bardziej transparentnym, bardziej przejrzystym wskaźnikiem. Tutaj rząd daje czas sektorowi na wypracowanie rozwiązania do końca tego roku.
No i jest ta strona depozytowa. Rząd na razie używa takiego soft power. Premier straszy już od kilku tygodni banki, że albo podniosą oprocentowanie, albo będą jakieś rozwiązania regulacyjne, nie wiemy jakie, które je do tego zmuszą. Premier spotykał się też z Komisją Nadzoru Finansowego, z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w tym temacie. No i jak na razie to soft power generalnie działa, bo rzeczywiście jakby codziennie widzę jakieś komunikaty, że banki podnoszą to oprocentowanie mniej więcej do tego poziomu, o który premier apeluje, czyli zbliżonego do poziomu stopy referencyjnej NBP, a z drugiej strony rząd też zapowiedział, że od czerwca będą do kupienia dla klienta detalicznego, dla nas, nowe rodzaje obligacji oszczędnościowych, które będą właśnie powiązane ze stopą
Narodowego Banku
Polskiego referencyjną. I to ma też sprawić, że banki będą musiały niby konkurować o te nasze oszczędności z Ministerstwem Finansów.
A słuchajcie, a skąd waszym zdaniem ta zmiana tej retoryki i tego podejścia? Czy to jest to, co widzieliśmy w przypadku lekarzy, nauczycieli, pokaż lekarzu, co masz w garażu, nauczyciele z dużym stażem, którzy udzielają korepetycji, są krezusami, więc teraz przyszła kolej na bankowców. A kto lubi bankowców w tym kraju? Czy to jest jednak to, o czym my przed chwilą mówiliśmy, czyli jak popatrzymy na te zyski, ponad 6 miliardów 200 milionów złotych w pierwszym kwartale, czyli naprawdę tutaj jest jakaś rezerwa i naprawdę jest to sposób, żeby realnie ulżyć kredytobiorcom. To znaczy, na ile to, co robi rząd, jest waszym zdaniem polityczne, a na ile faktycznie gospodarczo-ekonomiczne rozwiązanie?
Moim zdaniem to jest bardziej polityczne, ponieważ z jednej strony faktycznie, czyli jeżeli rząd zmusi banki do podniesienia oprocentowania, to w jakiś sposób wspiera transmisję polityki monetarnej, odblokowuje ten kanał, o którym mówiłam wcześniej, że on się zatarł i nie działa tak, jak powinien. Ale można by to brać za dobrą monetę wtedy i tylko wtedy, gdyby rząd jednocześnie nie robił wszystkiego, żeby tą transmisję polityki monetarnej, czyli to, co robi RPP, osłabić. I tym osłabieniem jest i obniżka podatków, które mamy od lipca, i obniżki podatków pośrednich, to już od początku, od tej pierwszej tarczy antyinflacyjnej o tym mówiliśmy. Znaczy zostawianie ludziom więcej pieniędzy w kieszeni w momencie, w którym Rada Polityki Pieniężnej chce, żeby tych pieniędzy mieli mniej, tej konsumpcji mieli mniej, no jest po prostu przeciwskuteczne i prowadzi do dłuższej inflacji, dłuższego okresu wysokich stóp procentowych, na czym będą cierpieć ci, którzy kredytów wziąć nie zdążyli. No i tutaj wisienką na tym całym torcie są te wakacje kredytowe, które będą dostępne dla wszystkich, niezależnie od kryterium dochodowego, niezależnie od tego, czy ten kredyt jest na mieszkanie, w którym się mieszka, czy które się wynajmuje. I te osoby w drugiej połowie tego roku, w 6 miesiącach, zapłacą tylko 2 raty. O 2/3 rząd jakby zmniejsza im spłaty. Kiedyś te pieniądze oczywiście trzeba będzie oddać, tak? Ale w tym krótkim okresie, no to ich ulga jest olbrzymia, ich możliwości konsumpcyjne zwiększają się gigantycznie i to jest torpedowanie wprost tego, co robi Rada Polityki Pieniężnej, za co wszyscy jako gospodarka i jako firmy, o czym bardzo mało na razie mówimy, ale małe firmy też ponoszą koszty tego wyższego kredytu i przez takie działania będziemy te koszty ponosić dłużej.
Ale to jest kusząca wizja, to znaczy nie jesteśmy na słuchem ani żadnym podcastem politycznym, ale wydaje mi się, że to jest trochę kuszące dla rządzących, czyli my pomagamy, a tu są ci źli bankowcy, którzy się dorabiają najpierw na frankowiczach, teraz na złotówkowiczach, a jeszcze dodatkowo jest prezes Glapiński, przecież oczywiście niezależny, wybrany na 2. kadencję. Wszyscy są winni, tylko nie my.
Winny jest Putin.
A też tak, tak i Putin. Dobra, a teraz słuchajcie, te posunięcia i te propozycje. Jakie to będzie miało konsekwencje dla banków, może dla sektora bankowego, bo dla gospodarki to jak nam wystarczy czasu, to jeszcze porozmawiamy, ale to co się dzieje, czy to jest groźne dla banków, co to w ogóle oznacza dla sektora?
Ta rządowa pomoc to jest pierwsza tak kosztowna krajowa regulacja sektora od końca 2015 roku, jak sobie spojrzałem na regulacje, jakie były przygotowywane, one...
Czyli od podatku bankowego?
Od podatku bankowego, tak. One albo miały związek z przepisami unijnymi, nie było jakichś takich inicjatyw, które byłyby zbyt kosztowne dla sektora. Były ustawowe wakacje kredytowe, tymczasowy limit obniżający maksymalne koszty pozaodsetkowe w ramach tarczy antykryzysowej. Jednak to nie szło w miliardy. No tutaj mówimy de facto o tym, że rządowy pakiet ma kosztować około 6 miliardów w 2022 przy założeniu, że z wakacji kredytowych korzysta 30% kredytobiorców i 3-4 miliardy złotych w 2023 roku. To nie jest dużo, biorąc pod uwagę to, że prognozowany zysk netto sektora miał przebijać w tym roku 20 miliardów złotych. Pamiętajmy jednak, że to będzie oddziaływać bardzo nierównomiernie. Są banki, które mają rentowność na wysokim poziomie. Są banki, które na granicy tej rentowności balansują. Więc niższe zyski sektora to jedno, ale gorsza kondycja poszczególnych banków to drugie.
No i warto na to zwrócić uwagę, bo Karol wspomniałeś, że nikt nie lubi bankierów, ale generalnie nie powinniśmy się martwić, jak banki mają duże zyski. Powinniśmy się martwić o te banki, które zysków nie mają. Tak jak martwimy się o Getin, martwiliśmy się o Ideę, której już nie ma, tak? No, czyli w momencie, w którym mój bank przestaje być rentowny, zaczyna przynosić straty, to jest jakieś zagrożenie dla całego sektora i dla całej gospodarki, ale to jest też jakaś, no przy tym, że jest kwestia gwarantowanych depozytów, to może nie zagrożenie finansowe, ale na pewno jakaś niedogodność dla mnie jako dla klienta, bo gdyby mój bank odpukać upadł, no to dla mnie to jest jakiś problem taki codzienny po prostu.
A pytają się was znajomi na przykład, czy w tym banku jest bezpiecznie, czy nie? Bo a propos, bo powiedziałaś o biznesie Leszka Czarneckiego, ja sobie przypomniałem, że nie dalej niż tydzień temu napisała do mnie osoba z pytaniem, czy na jej miejscu bym wycofał te pieniądze. Czyli trochę się zmienia takie też chyba myślenie w społeczeństwie, że jednak banki będą mogły upadać.
Teraz nie, ale jak było jakieś parę miesięcy temu problemy Aliora i opowieści o tym, że Alior będzie wchłaniany przez PKO, to owszem, ktoś mnie o to pytał, czy to jest moment, w którym należy się z tego Aliora wycofywać i wycofywać pieniądze.
No pamiętajmy o tym, że jest to gwarancja depozytów do 100 tysięcy euro i są banki, które są po prostu zbyt ważne, zbyt powiązane i tak dalej, które po prostu nie mogą upaść. Idea była malutkim bankiem.
Okej, no ale to one nie upadną, ale dalej jako klient masz jakieś niedogodności z powodu tego, tracisz swoje punkty, musisz mieć nową kartę, może nowy numer konta, tak? No to cały szereg jakichś takich drobnych nieprzyjemności dnia codziennego.
A jeszcze ja mam taką ciekawostkę, to znaczy w tych Katowicach byłem na spotkaniu z wysokimi przedstawicielami administracji i tam odniosłem wrażenie, że ta determinacja, żeby trochę dokręcić śrubę sektorowi bankowemu jest dość duża i tam też była taka narracja, że akurat wtedy była mowa o zastąpieniu WIBOR-u, nie było mowy o oprocentowaniu depozytów, ale tam była z kolei taka narracja, że w sumie my nie robimy nic nadzwyczajnego, idziemy w tę stronę, w którą idzie powoli cały świat, więc wydaje się, że jeżeli banki nie uregulują się same, to chyba ta determinacja będzie wystarczająca, chociaż już nie takie zwroty akcji świat finansów i polityki widział. A czy wy widzicie jakieś szanse związane z tą zmianą? Bo jedna rzecz mnie uderzyła, to znaczy jak była ta propozycja obligacji na rok oprocentowanych tak jak stawka WIBOR, to znaczy jak stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego, to ja sobie popatrzyłem, no kurczę, bardzo ciekawe, bo jednocześnie ściągają pieniądze z rynku, a w tym samym momencie pożyczają od Polaków taniej niż mogliby pożyczać na rynkach finansowych, bo rentowności tych obligacji 5-10-letnich są wyższe niż ta stopa. I dla mnie to jest takie trochę smart posunięcie. Wy widzicie jakieś szanse z kolei tutaj?
Zwróć uwagę, że porównałeś oprocentowanie obligacji rocznych do 10-letnich, tak? Nie możemy tego, rząd będzie musiał ten dług, który od nas pożyczy na rok, dwa, za rok, dwa zrolować i nie wiadomo, jakie wtedy będą stopy.
I tutaj rzeczywiście z tobą zgadzam. Może tych plusów jakoś nie ma za dużo i już zanim będziemy gdzieś tam podsumowywać i tak dalej, to mnie jeszcze ciekawi, czy waszym zdaniem ta sytuacja, w której teraz jesteśmy, w jak wielkim stopniu ona jest konsekwencją samego postępowania banków w ciągu ostatnich, nie wiem, 10, 15 może nawet lat?
Pewnie po części Tak, i ja widzę argumenty, które wskazują na to, że banki są same sobie winne, jak i argumenty po drugiej stronie. Po pierwsze, banki o tyle nie są winne, no bo mają właścicieli, którzy wymagają od nich prowadzenia bezpiecznego, ale rentownego biznesu. I dla nich takie świadome obniżanie dochodów z tego biznesu mogłoby być odebrane po prostu jako działanie na niekorzyść firmy. Z drugiej strony banki po części winne są. Podejście rządu się zmienia, bo sektor pokazał przez lata, że nie potrafi samodzielnie dogadać się w systemowo ważnych kwestiach. I tutaj mam kilka takich przykładów, bo po pierwsze po wybuchu pandemii banki zaproponowały wakacje kredytowe, ale wszyscy wiemy, że te wakacje kredytowe były na bardzo różnych warunkach. Oferta była bardzo zróżnicowana, sektor niespecjalnie też te wakacje reklamował. Co się stało? Rząd wprowadził rozwiązanie ustawowe. Kiedy banki musiały dogadać się w temacie ugód frankowych, rozpoczęły się analizy, testy, badania, pilotaże. Od inicjatywy KNF-u minęło de facto półtora roku. Niektóre banki dalej testują i pilotują. Czyli znowu banki nie potrafią tutaj osiągnąć jakiegoś porozumienia. Premier mówił wreszcie, że podobnie było z opracowaniem zamiennika dla WIBOR-u. On twierdził, że długo apelował o wypracowanie bardziej przejrzystego wskaźnika, ale tak też się nie stało. Banki oczywiście zawsze będą mówić, że finansują gospodarkę, potrzeby mieszkaniowe. Nadmierne regulacje im to utrudnią albo uniemożliwią i to jest prawda. Sęk w tym, że musi być też jakaś otwartość na kompromis i z punktu widzenia rządu rozumiem ich pod tym względem, że tego otwarcia prawdopodobnie oni nie zobaczyli. Widzieli szereg żądań, ale nie widzieli otwarcia na to, żeby gdzieś osiągnąć jakieś porozumienia.
Ale samo też chyba to jest ciekawe. Ty mówiłeś o tym, że Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, że będzie można złożyć wniosek online. Samo to, że do tej pory wymagało to papierowego podania, wizyty w oddziale banku, to było, z tego też co mówią przedstawiciele administracji, dość dużym problemem. A jakbyśmy z kolei odwrócili tę sytuację i wrzucili kamyczek do ogródka administracji, bo ja mam jakieś takie przemyślenie, że mamy jakiś szereg nowych rozwiązań regulujących działalność sektora bankowego czy stosunki między instytucjami finansowymi a kredytobiorcami, a w sumie trochę nie wiemy, jak działa to, co do tej pory stworzyliśmy. No bo tak naprawdę nie wiemy, jak zadziałałby Fundusz Pomocy Kredytobiorcom, no bo on w sumie nie miał okazji zadziałać i już zostaje zmieniony. Nie wiemy, jak zadziała nowy wskaźnik, ten przygotowany przez GPW Benchmark, bo znowu będzie coś nowego, chyba, prawdopodobnie. Nie mamy szansy sprawdzić, co działa, a co nie, bo ciągle przygotowujemy coś nowego.
No to niestety jest prawdziwe w bardzo wielu obszarach polityki publicznej, żeby nie wspomnieć o systemie podatkowym czy emerytalnym, który powinien być bardzo długookresowy, a jest zmieniany co kilka lat bardzo głęboko niestety. No myślę, że to jest trochę problem czy wina i banków, i administracji, czy regulatorów. Czyli na przykład to, że w Polsce te kredyty są teraz takim problemem, bo mamy bardzo mało kredytów na stałą stopę. I pytanie o to, czyja to jest wina, czy generalnie niskiej edukacji ekonomicznej w społeczeństwie. Czy może tutaj regulator powinien wcześniej, czy rząd bardziej zachęcać banki do udzielania tych kredytów, ale też zachęcać konsumentów do brania tych kredytów. Tak? Myślę, że to jest jakieś bardziej złożone zagadnienie. Kto tutaj zawinił, pewnie trochę wszyscy.
No ja tylko jako konsument mogę powiedzieć, że miałem taką ofertę na stole, ale ona była radykalnie droższa i dziś nawet po tych wzrostach stóp procentowych ona byłaby korzystniejsza niż zmienna stopa, ale wcale nie tak bardzo, więc no ja nie wiem, czyja to jest wina, ale faktycznie to jest też super ciekawe, jak się popatrzy na te różne kraje, jaki procent kredytów jest ze stałą stopą, czy okresowo stałą stopą, a jak to wygląda.
Tak, bo ewidentnie wszędzie indziej to mniej więcej działa, tylko z jakichś przyczyn u nas, nie, Piotrze, nie, może znasz te przyczyny.
Znaczy, wydaje mi się, że my bardzo długo pracowaliśmy w ogóle nad takimi rozwiązaniami, które by finansowały takie kredyty na stałą stopę, listy zastawne, sekurytyzacja portfeli, czy długi obligacje. Nie udało się wypracować takich rozwiązań i banki od lat powtarzają, że te kredyty na stałą stopę procentową, one wymagają jakichś zachęt regulacyjnych. Takie zachęty regulacyjne są na przykład na Węgrzech, jak już tak zawsze szukamy przykładów na Węgrzech.
To u nas na pewno zaraz też będą, bo te węgierskie rozwiązania bardzo szybko do nas skapują.
Natomiast pamiętajmy, że no teraz zdecydowanie nie jest czas na wprowadzanie zachęt do kredytów na stałą stopę procentową, bo za rok lub dwa lata będziemy mieli problem, że mnóstwo ludzi pobrało je na górce. Wtedy będziemy mieli stało złotówkowiczów.
A propos winy banków, banki to robią. Banki dzwonią. W zeszłym miesiącu czworo znajomych pyta się, Karol, bank do mnie dzwoni i pyta się, czy chce zmienić na stałą stopę. A propos winy banków, No właśnie nie wiem, czy to jest wina, czy zasługa, bo to jest trochę zakład z życiem, bo jeżeli stopy wzrosną do, nie wiem, 12%, strzelam, no to faktycznie namawianie kogoś na stałą stopę procentową dzisiaj będzie dla niego ratunkiem. Ale jeżeli stopy nie wzrosną już albo będą tylko niewiele wyższe, to znowu będziemy mieli za 5 lat rozczarowanych klientów, którzy mówią, banki do nas dzwoniły, namawiały nas, żebyśmy zmienili naszą zmienną stopę na stałą stopę, zmieniłem na stałą stopę i co? Zawaliłem się na 5 czy na 7 lat kredytem na wysoką stopę.
No ale musimy też trochę właśnie myśleć o tym, jakie są nam przedstawiane oferty. No to banki reklamują swoją działalność trochę tak jak każdy inny biznes. To nie jest tak, że to jest sektor nieregulowany i tam się dzieje co chce, tak? Czyli jeżeli słyszymy codziennie w telewizji, w radiu reklamy tabletek na odchudzanie i ktoś myśli, że od samych tych tabletek schudnie, no to chyba nie jest wina producenta tych tabletek, tak? No to tutaj to są poważne decyzje finansowe w przypadku kredytów hipotecznych na bardzo wiele lat. Trzeba do nich podchodzić odpowiedzialnie i nie podejmować tych decyzji pochopnie.
No i tutaj chyba w ogóle dochodzimy do czegoś takiego, że ostatnie te rozwiązania dotyczące kredytów frankowych, dotyczące wcześniej polisolokat, dotyczące teraz kredytów na stopę zmienną, one trochę prowadzą do takiego hazardu ze strony klientów. No bo po co się edukować ekonomicznie, jeżeli na koniec albo sąd, albo regulator, albo państwo po prostu przyjdzie i mi pomoże. Więc no jakby teraz będąc osobą, która nie wzięła kredytu frankowego, nie miała kredytu w złotym, nie miała polisolokaty, no można czuć się poszkodowanym tak naprawdę, no bo ja nie skorzystałem z tych rozwiązań, które państwo czy sądy gdzieś tam oferowały, czy w jakiś tam sposób orzekały. Więc to jest też odpowiedzialna polityka rządzących, wydaje mi się, i bardziej takie rozwiązanie, gdzie pomagamy tym osobom, które najbardziej tego potrzebują, a nie pomagamy wszystkim osobom, które zaciągnęły jakiś kredyt, twierdząc, że nie wiedziały o tym ryzyku.
Skończmy naszą rozmowę takim zwyczajowym, co z tego wynika, czyli czy waszym zdaniem przedstawiciele sektora bankowego będą chcieli uniknąć ryzyka regulacyjnego, wyjdą naprzeciw tym apelom rządzących, postarają się sami uregulować? Czy drugi scenariusz, który ja widzę, nic się nie zmieni? A trzeci scenariusz, który ja widzę, będą zmiany pozorowane, żeby tylko pokazać, że dobra, coś tam robimy, ale żeby to nie zmieniło stanu gry. Jak wy widzicie przyszłość, najbliższe miesiące, najbliższe kwartały w tym sektorze?
Ja wierzę, że nie będzie tej materializacji tych ryzyk regulacyjnych, że GPW Benchmark wspólnie z bankami wypracują alternatywę dla WIBOR-u, nie będzie tej stawki Polonia jako zamiennika dla WIBOR-u, no a banki prywatne no siłą rzeczy będą musiały odpowiedzieć na oferty wysoko oprocentowanych lokat w państwowej konkurencji czy obligacji skarbowych, więc koniec końców nie widzę takiego zagrożenia, że nagle pojawi się ustawa, która, nie wiem, określi, że oprocentowanie lokaty musi być na takim i takim poziomie, a zamiast WIBOR-u musimy stosować to i to. Państwo grozi, banki, mam nadzieję przynajmniej, że wyciągnęły jakieś wnioski na przykład z tematu kredytów frankowych i że teraz podejdą do tego bardziej odpowiedzialnie i nie będą analizować tematu przez 2 lata, czyli bo nie ma na to czasu.
Czyli większy optymizm, a ty, Haniu?
Tak, faktycznie myślę, że tutaj te franki mogły być nauczką dla banków, bo tam chyba nie wszystko poszło tak, jak powinno z tymi umowami, ale banki też dowiedziały się, że taka ryzykowna działalność generuje duże koszty w przyszłości, te koszty regulacyjne, no a bank to jest biznes, który myśli w długim okresie, więc tutaj pewnie będzie wolał tych kosztów regulacyjnych czy sądowych przyszłych uniknąć dzisiaj, postępując raczej tak, jak jest mu to wskazywane, że powinien postępować, ale też nie chciałabym być tak naprawdę w tej chwili w zarządzie banku, bo oni nie mają przed sobą łatwych decyzji. Banki, nawet te banki państwowe, to są spółki giełdowe, one mają akcjonariuszy, podlegają określonym wymogom prawnym. No i to nie jest tak, że jeżeli ja prowadzę spółkę giełdową, to mogę powiedzieć, ok, to teraz będziemy bardzo mili dla naszych klientów, będziemy im bardzo atrakcyjne produkty oferować, no w tym przypadku na przykład bardzo wysoko oprocentowane lokaty, bo to jest działanie na szkodę spółki. Zarząd spółki giełdowej ma wypracowywać przede wszystkim wartość dla akcjonariuszy. Więc jeżeli banki pójdą za daleko w tą stronę i nadmiernie obniżą te swoje zyski, to po pierwsze to jest mniejsza stabilność dla sektora i dla całej gospodarki, ale po drugie to jest też otwarcie na jakieś, no nawet pozwy ze strony akcjonariuszy o działanie na szkodę spółki i to nie jest nic fajnego.
I kończąc, dlatego mnie się wydaje, że banki ustąpią tylko tyle, ile będą musiały i tak naprawdę pytanie otwarte według mnie jest to, czy te rozwiązania, które banki zaprezentują, czy zadowolą opinię publiczną, a więc i rządzących na tyle, żeby nie proponować żadnej regulacji. Bardzo wam dziękuję. Hanna Cichy, analityczka do spraw gospodarczych, Piotr Sobolewski, analityk do spraw sektora finansowego, byli naszymi gośćmi. Bardzo wam dziękuję.
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 Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. Słuchajcie również naszych innych audycji. Znajdziecie nas na SoundCloudzie, Spotify, w iTunes, Google Podcast i w aplikacji Radia Tok FM. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.